Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W naszym programie papieskie przesłanie do nowego prawosławnego patriarchy Antiochii. O życiu monastycznym i prześladowaniu chrześcijan rozmowa Anny Łoś i księdza Andrzeja Sarnackiego z ojcem Michałem Zioło i Elżbietą Wiater. Na koniec zaś bioetyczny labirynt, w którym ksiądz Piotr Kieniewicz rozprawia się tym razem z fałszywym dylematem matka czy dziecko. Na piątkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
W tych niespokojnych i pełnych przemocy czasach, jakich zaznaje Bliski Wschód, bardziej niż kiedykolwiek potrzeba, by uczniowie Chrystusa dawali autentyczne świadectwo jedności, aby świat uwierzył w przesłanie miłości, pokoju i pojednania niesione przez Ewangelię. Pisze o tym Benedykt XVI w liście do nowego grecko-prawosławnego patriarchy Antiochii i całego Wschodu, Jana X Jazygiego. Został on wybrany 17 grudnia przez zgromadzony w Bejrucie Święty Synod tego kościoła, by zastąpić zmarłego na początku tego miesiąca w wieku 92 lat patriarchę Ignacego IV Chazima.
Spoczywa na nas odpowiedzialność za dalsze kroki w ukazywaniu w sposób bardziej widoczny duchowej rzeczywistości komunii, która, choć jeszcze niepełna, już nas jednoczy, pisze dalej papież. Wyraża następnie życzenie dalszego rozwoju wzajemnych relacji między patriarchatem grecko-prawosławnym Antiochii a Kościołem katolickim. Umożliwiłoby to owocną współpracę, zwłaszcza w rozwiązaniu dzielących obie strony kwestii, nad czym pracuje katolicko-prawosławna Międzynarodowa Komisja Mieszana do spraw dialogu teologicznego. Benedykt XVI zapewnia też o modlitwie za nowego patriarchę, o pociechę dla ofiar przemocy na Bliskim Wschodzie oraz o pokój.
To nie przypadek i nie rzecz, a historyczna. Współcześnie w wielu krajach świata dochodzi do prześladowań chrześcijan z powodu wyznawanej przez nich wiary. A o różnych formach dyskryminacji i życiu monastycznym rozmawiać będziemy z wyjątkowymi gośćmi. W studiu witam ojca Michała Zioło, trapistę z opactwa Aiguebelle we Francji.
Dzień dobry Państwu, szczęść Boże.
Jest z nami także Elżbieta Wiater, dziennikarz, teolog.
Dzień dobry Państwu.
Kim jest ojciec Michał Zioło? No to ja może na początek taką małą charakterystykę. Dominikanin i trapista, dwa w jednym. Dobry aktor i straszny prześmiewca, subtelny poeta i jeszcze lepszy kucharz, natury kaznodzieja oraz autoironista, złota rączka. Człowiek niekiedy koszmarnie zawzięty, lecz niezwykle delikatny zarazem, ex-hodowca rybek i do dziś zamiłowany modelarz, znakomity duszpasterz muminków, dzieci autystycznych, dzieci trudnych. Autor radiowy i telewizyjny, fantastyczny, niewiarygodny przyjaciel, a przede wszystkim ksiądz. A jeszcze precyzyjniej, poszukiwacz Pana Boga. Kto napisał tę charakterystykę?
To mój przyjaciel Maciej Zięba. Myślę, że nie chciał mnie upokorzyć.
Trapistę pierwszy raz w studiu mamy. To jest takie zgromadzenie nieistniejące w Polsce. Ojciec był u Dominikanów przez 15 lat. Kiedy się narodziło to powołanie do życia monastycznego?
W nowicjacie u Dominikanów, kiedy Karol Meissner, benedyktyn i ginekolog, otworzył pewnego dnia regułę i po prostu zaczął czytać i komentować. I doznałem takiego pozytywnego szoku, że taki dokument istnieje. Wyważony dokument znalazł się w kościele i że żyją ludzie według tej reguły. Przedziwne, że o czym często zapominamy, dla mnichów założyciele nie znaczą aż tak dużo, jak dla zakonów, które powstały w XII wieku. Dla nas nasza genealogia rozpoczyna się nie od założyciela, od reguły. To jest ten dokument, który spaja najróżniejsze charaktery, nawet właśnie ludzi zawziętych, upiornych, upartych, modelarzy, tak wszyscy się odnajdują.
A to jest tak jak drugie powołanie, prawda?
Nazywam to powołaniem w powołaniu, ale oczywiście droga nie była taka łatwa, ponieważ wszyscy Dominikanie właściwie mają tendencję do szukania życia kontemplacyjnego za murami, kiedy są przemęczeni i tak ojciec Badeni, mój spowiednik, zawyrokował, kiedy się do niego zgłosiłem na drugim roku filozofii, zatarł ręce, klasnął i powiedział: zmęczony, porzucić literaturę i zająć się świętym Tomaszem. Miało przejść, ale uważałem, że chyba to jest coś bardziej poważnego.
Tomasz jest bardziej męczący niż literatura, zdecydowanie.
A to już teolog mówi. Ja jako rolnik mogę stwierdzić, że Tomasz obecny jest wszędzie. Również przez ten realizm poznawczy, który bardzo pomaga w życiu monastycznym.
A co ojca zachwyciło w tej regule? Co pociągnęło?
Umiarkowanie. Mhm. Umiarkowanie. Że wszyscy mogą znaleźć swoje tempo, a opat jest człowiekiem, który uważa, żeby bracia nie byli ani zmęczeni, ani rozleniwieni. Że jest to klimat, który każdemu z nas ofiaruje chyba odnalezienie Pana Boga, jeśli jesteśmy oczywiście posłuszni, i to bardzo konkretnie, braciom i przełożonemu.
Czyli nie jakieś sztywne reguły, ale ogólne wskazanie.
Ogólne wskazanie, które...
Harmonia, jest złoty środek?
Myślę, że to troszeczkę pogańskie jest. U nas to, co jest najważniejsze, to równowaga duszy. Żeby dzień płynął bez wielkich emocji, bez wielkich nerwów i wielkich projektów. Dzień ma przejść i żyjemy jednym dniem. Tak jak kazał Pan Jezus zresztą.
Czy ojciec się zachwycił Mertonem? To on też zaważył na powołaniu?
Oczywiście. Myślę, że byłoby nieuczciwością powiedzieć, że powołanie samo się wzięło. Czytałem bardzo dużo Mertona, ale ponieważ już miałem jakie takie doświadczenie zakonne u dominikanów, umiałem chyba z dość dużą precyzją odróżnić to, co jest z myśleniem i poezją zakonną od prawdziwej rzeczywistości. Więc brałem tylko to, co jest rzeczywiste, a opisy poetyckie życia odkładałem na bok.
Każdy mnich jest zakonnikiem, ale nie każdy zakonnik jest mnichem.
Mnich to jest dość dziwny człowiek. Kiedyś słyszałem taką definicję mnicha, że jest to człowiek, który przedstawia się niechrześcijanom jako chrześcijanin, a współbraciom w wierze przedstawia się jako mnich. Człowiek, który powinien, nie przez słowa, bo to jest bardzo łatwe, ale przez swoją jakąś postawę prowokować. Do czego? Do tego, żeby uznać, że Bóg jest najważniejszy. Naszym zadaniem, jeśli można powiedzieć, jest oddawanie chwały Bogu, a tu jest troszkę, będę prowokacyjny, a nie zaglądanie do naszego wnętrza, co tam się dzieje, kiedy odmawiamy psalmy, czy rozumiemy, czy nie rozumiemy, ile zasymilowaliśmy.
Czyli nie koncentracja na sobie.
Na sobie, tak. Jesteśmy, myślę, bardzo na zewnątrz i to, że natura mówi do nas, praca mówi do nas. Tutaj zrobię taką małą parantezę. W opactwie, które jest bardzo rozległe, jeśli zapomnie się narzędzia, młotka, to trzeba iść 2 kilometry, żeby go sobie przynieść, więc
skleroza
nie jest wskazana.
Czyli dla trapistów najważniejsze jest oddawanie chwały Bogu, ale jest to dosyć zgromadzenie surowej reguły. To, że ojciec się znalazł w studiu i łatwo było mi ojca namówić, dlatego że ojciec kocha radio podobno.
Bardzo kocham radio.
Przecież miał doświadczenie radiowe.
Wychowałem się przy radiu i jeśli ktoś mógłby z mojej rodziny zaświadczyć, to byłem nieco człowiekiem autystycznym, przyklejonym do radia. Z takim oczywiście pięknym, zielonym okiem. I muszę się pochwalić, że nie chodząc jeszcze do szkoły, wysłuchałem całej lalki Prusa i potem torturowałem mojego najstarszego brata, który musiał ją czytać.
Ale to, że ojciec jest z nami, to jest jakaś dyspensa? Jak się ojciec znalazł tutaj?
Oczywiście. To... Polak potrafi, to muszę powiedzieć. Na tej zasadzie. Polak potrafi. No odwiedziłem swoją mamę, która jest bardzo chora, a przy okazji, żeby nie zamknęło się to tylko w kręgu rodzinnym, próbowałem wypromować książkę, nie wiem z jakim skutkiem. Być może zgorszyłem ludzi, że jestem poza klauzurą.
Nie,
ale może to będzie lepsze niż lektura.
Ale ojciec jest autorem wielu książek. Ja ostatnia, Kropki i kreski, to wspólne dzieło właśnie Michała Zioło i Wojciecha Prusa, Wydawnictwo w drodze. Elżbieto, kontakt wzajemny wasz jest też bardzo długi. To jest taka wspólna przygoda. Także.
Tak. Znaczy, przygoda się zaczęła od tego, że ojciec, nie wiedząc o tym, był dla mnie bardzo długo kierownikiem duchowym. Swego czasu w Gościu Niedzielnym był taki dodatek Azymut. Nie wiem, być może ktoś go pamięta.
Ja cię tam pisał, tak? Ja też
dokładnie
to podczytywałam.
Do tego były świetne rysunki. Nie pamiętam, chyba to były rysunki brata ojca, rodzonego brata. Ja tak co miesiąc czekałam na ten tekst, bo tak ten tekst dawał mi światło na miesiąc. Jak mi się to światło wyczerpywało, to był następny Azymut. I były kolejne treści. Potem zostałam redaktorem naczelnym SPL. Napisałam do ojca z prośbą o tekst. Od czasu do czasu pisuję do ojca. Mam nadzieję, że się nie narzucam za bardzo.
Ale proszę powiedzieć, że ojciec odpowiada.
Tak. Właśnie miałam powiedzieć, że ojciec odpisuje.
Czyli rozumiem, że internet jest, tak?
Oczywiście, ale bardzo w ograniczonej formie także.
Ponieważ tropistów nie ma w Polsce i mało kto wie, czym się zajmują, mógłby coś ojciec powiedzieć. Takie proste rzeczy przynajmniej. Jak wygląda dzień na przykład? Najpierw, o której wstajecie?
Najpierw definicja trapisty, dość złośliwa, ale ułożona przez samych trapistów. Nie będzie to obmową. Trapista to jest taki człowiek, który jest trochę niedospany, czasami trochę głodny i zawsze brudny.
Ale jak się pracuje na roli, to trudno się nie ubrudzić.
Można powiedzieć, że byliśmy nazwani przez cystersów ordynaryjnych, że się tak wyrażę. Pewnego czasu byliśmy nazwani talibami tego zakonu. No, ale to oczywiście jest głęboka przesada. Co do ostrości, to chciałbym odbić trochę piłeczkę, mówiąc, że każda reguła zakonna jest bardzo surowa, jeśli chcemy ją naprawdę zachować. Stajemy o 3:15 w zimie, o godzinie 3:30 jesteśmy już w chórze, czyli w stallach i zaczynamy chwałę naszego Pana, śpiewamy psalmy. Tych modlitw jest 7, recytujemy psalmy, czytamy pismo i po każdym oficjum jest taki moment króciutkiej refleksji, ponieważ święty Benedykt uważa, że modlitwa to jest właśnie modlitwa chórowa, a nasza medytacja jest naszą jakby osobistą sprawą, żeby to jakoś zasymilować, ale zawsze mówi, że ta wspólna medytacja, modlitwa ma być krótka i czysta. Czyli nie ma takiego wsiadywania w nieskończoność.
A potem co? Praca?
No nie, potem możemy po pierwszym oficjum zjeść śniadanie, które składa się z sera, chleba i kawy.
Codziennie to samo?
Codziennie jest to samo, chociaż na Boże Narodzenie dostajemy kakao i drożdżową bułkę. To już jest takie święto. Rzeczywiście byłem bardzo zdziwiony, że nie ma Wigilii, tej całej oprawy pięknej polskiej, ale muszę powiedzieć, że powoli zaczęliśmy nawet z naszym opatem Kanadyjczykiem, który był bardzo przywiązany do wszelkiego rodzaju ozdób, organizować takie dekoracje w refektarzu. Ustawiłem przed każdym mnichem świeczkę i małą choineczkę, zapaliłem świecę i czekamy na reakcję braci. To były lata 90. Nasz opat Andrzej tronuje na głównym miejscu, zadowolony, bo dostał keks z Kanady, więc jest wszystko tak jak w domu. I teraz reakcje mnichów. Wchodzą w kapturach, znak krzyża nad jedzeniem i potem siadają, ale najpierw wszyscy gaszą świece. To też charakteryzuje praktyczność tego zakonu, żeby się nie zmarnowało.
Była to pierwsza część programu Anny Łoś z Radia Kraków o życiu monastycznym i prześladowaniu chrześcijan.
Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina.
Fałszywy dylemat, matka czy dziecko.
W dyskusjach nad kwestiami bioetycznymi prędzej czy później, przy czym mam wrażenie, że prędzej, gdy moi rozmówcy są bardziej skłonni do moralnych kompromisów, a później, gdy tej skłonności jest niewiele, rozmowa dochodzi do kwestii dylematu, kogo należy ratować, matkę czy dziecko. Prawdę mówiąc, najdziwniejsze w tej rozmowie jest to, że nawet najprostsza analiza faktów pokazuje fałszywość samego dylematu. Do rzadkości bowiem należą sytuacje, w których można by dokonać wyboru pomiędzy matką i dzieckiem. Rzecz oczywiście dotyczy sytuacji kobiety noszącej dziecko w swoim łonie. Nie ma wątpliwości, że niemal do samego końca okresu płodowego swego życia dziecko jest zależne od matki. Jej życie jest warunkiem przetrwania i rozwoju dziecka. Nie można zatem ich sobie przeciwstawiać, tak jakby przetrwanie jednego było uwarunkowane od uśmiercenia drugiego. Co więcej, życie matki nie jest w niczym lepsze, czy też ważniejsze od życia jej dziecka, podobnie jak dziecko nie jest ważniejsze od matki. Każde z nich jest osobą obdarzoną godnością wynikającą z własnego człowieczeństwa, osobą, wobec której jedyną właściwą postawą jest bezwzględny szacunek. Oznacza to, że lekarz, stając wobec noszącej w sobie dziecko niewiasty, zostaje skonfrontowany z sytuacją zagrożenia życia dwojga ludzi, przy czym życie dziecka jest uzależnione od jego matki. Nie wolno lekarzowi żadnego z tych dwojga poświęcić dla ratowania drugiego, tak jakby jego życie było mniej wartościowe, mniej cenne, mniej warte ochrony i troski. Innymi słowy, nie wolno zabić dziecka, by otworzyć drogę dla terapii matki. Ale też nie można zakazać koniecznej terapii, nawet jeśli bardzo prawdopodobną, przewidywaną konsekwencją uboczną byłaby śmierć dziecka. Czym innym bowiem jest śmierć dziecka jako skutek uboczny koniecznego działania ratującego życie jego matki, a czym innym śmierć będąca efektem bezpośredniego zamachu na życie małego człowieka. Nie ma zatem uzasadnienia postawa medyków nakłaniających chorą, brzemienną matkę do zabicia jej dziecka jako warunku koniecznego do rozpoczęcia leczenia. Wydaje się, że takie namowy biorą się z kilku przyczyn. Po pierwsze z wygody, gdyż wyeliminowanie małego człowieka pozwala uniknąć konieczności nieustannego pilnowania, by mu nie zaszkodzić przez zwykłą nieuwagę czy niedbałość. Po drugie, z braku wrażliwości, czyli z braku szacunku dla noszonego w łonie kobiety dziecka, braku szacunku dla niego jako osoby ludzkiej, a co za tym idzie, z braku zaangażowania i troski o ocalenie dziecka, o ile to możliwe. Po trzecie, z zagubienia poczucia wartości dla macierzyństwa i w ogóle dla życia ludzkiego. To poważne oskarżenie, ale nie ma co ukrywać. Sprawa jest poważna. Z jakich bowiem innych powodów może dojść do sytuacji, w których lekarz namawia kobietę matkę, by zgodziła się na zabicie jej noszonego w łonie potomstwa, poza tą jedną, w której ów namawiający nie widzi powodów, by o życie dziecka walczyć równie gorliwie, co o życie kobiety. Jak powiedziałem, nie ma uzasadnienia przeciwstawiania sobie życia matki i dziecka. Zdarzają się jednak sytuacje, choć są znacznie mniej częste niż wmawiają to opinii publicznej zwolennicy aborcji, że stan zdrowia kobiety jest na tyle poważny, że niebezpiecznej dla dziecka terapii odłożyć się nie da. Jeśli wówczas lekarz podejmuje konieczną interwencję, w wyniku której nienarodzone dziecko umrze, trudno go o tę śmierć winić. Jeśli by nie podjął leczenia, kobieta by zmarła, dziecko również by nie przeżyło. Możliwy jest również taki scenariusz, w którym niepodjęcie leczenia, co prawda dałoby szansę na urodzenie się dziecku, ale odebrałoby kobiecie szansę na skuteczną terapię. W takiej sytuacji decyzję o leczeniu lub rezygnacji z niego powinna podjąć sama kobieta. Nawet jednak decydując się na terapię, nie można rozpoczynać jej od bezpośredniego zamachu na życie jej dziecka. Innymi słowy, jeśli do śmierci dziecka miałoby dojść, ma to być samoistny skutek podjętych wobec kobiety działań terapeutycznych, działań koniecznych, nie zaś efekt skierowanych przeciwko niemu zabiegów medycznych. Kobieta ma prawo poddać się koniecznemu leczeniu, ale ma też prawo z niego zrezygnować. W ostatecznym rozrachunku jest to jej decyzja, decyzja, która powinna być efektem głębokiego rozeznania. Znane są wypadki, w których matki rezygnowały z natychmiastowego podjęcia leczenia, by dać swoim dzieciom szansę na urodzenie się. Święta Joanna Molla, Basia Paradowska, Agata Mróz. Miały takie prawo, choć nie miały takiego obowiązku, przynajmniej jeśli chodzi o obowiązek w ścisłym sensie. Niewątpliwie były to postawy miłości heroicznej. Problem w tym, że osoby podejmujące takie czyny nie postrzegają ich jako heroicznych, ale jako najzupełniej oczywiste. Robią to, co robią, by nie sprzeniewierzyć się samym sobie. Trzeba jednocześnie pamiętać, że są takie sytuacje, w których odmowa poddania się leczeniu niczego nie przyniesie poza śmiercią obojga i matki, i dziecka. Jakkolwiek także wówczas ostateczna decyzja należy do kobiety, powstrzymywanie się od terapii wówczas nie ma sensu. Jeśli wówczas możliwa jest taka terapia, w której dziecko ma choćby minimalną szansę ocalenia, należy ją preferować nad interwencją, w której śmierć dziecka, pozostając nadal skutkiem niechcianym i ubocznym, jest pewna i nieuchronna. Na koniec trzeba jeszcze raz przypomnieć, że we wszystkich tu opisanych sytuacjach chodzi o wypadki, w których istnieje poważne, bezpośrednie zagrożenie życia matki nienarodzonego dziecka, a nie tylko mniej lub bardziej prawdopodobna groźba pogorszenia się jej stanu zdrowia. Moralny dylemat w kwestii ratowania życia ma miejsce tylko tam, gdzie w grę wchodzą dobra tego samego rzędu, a więc życie matki i życie dziecka. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kieniewicz, Marianin.
Bioetyczny labirynt kończy nasz piątkowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.